Chciałbym dzisiaj dalej kontynuować kazanie na górze Pana Jezusa, jego najsłynniejsze kazanie z Ewangelii Mateusza, kolejny werset, abyśmy się mogli przyjrzeć, o czym Jezus nauczał. Także jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie mogli zerkać. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I greckie słowo oznaczające czysty, katharos, ono ma kilka znaczeń, kilka zastosowań. To nie jest tylko jedno takie znaczenie czysty, ale można je różnie tłumaczyć. I każde zastosowanie w tym wersecie ma olbrzymi sens. I chciałbym o tym troszeczkę wam powiedzieć. Podstawowe zastosowanie tego słówka, który mamy przetłumaczone czystego serca, no to jest właśnie czysty kubek albo oczyszczone ubranie. Że z brudów ubranie oczyszczone albo czysty kubek. Czyli kto ma czyste serce, bez brudu, bez grzechu, ten może oglądać Boga w niebie, w wieczności. Takie jest podstawowe znaczenie tego wersetu. Ale też czysta osoba w sercu może doświadczyć Boga tutaj na ziemi. Ogólnie o tym mówi ten werset. Gdybyśmy sobie otworzyli drugi list do Tymoteusza, to w tym miejscu właśnie czytamy o tym, że możemy Boga doświadczać w swojej czystości. Drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział i werset 22 mówi tak. Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Paweł pisze do apostoła Tymoteusza. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju we wspólnocie z tymi, którzy czystym sercem wzywają Pana. Paweł daje polecenia swojemu pracownikowi, apostołowi, że nie idź za tym, za czym idą młodzieńcy, czyli młodzi ludzie w twoim wieku. Nie szukaj tego. Czyli nie idź za rządzami własnego serca. Ale to, czym powinieneś się kierować w swoim życiu, to jest sprawiedliwość. Powinieneś być sprawiedliwym człowiekiem, pełnym wiary, miłości do innych i powinieneś mieć pokój w sercu, i powinieneś te cechy mieć we wspólnocie z innymi wierzącymi w kościele, gdzie przebywasz, którzy z czystym sercem wzywają Pana. Jedną z oznak naszych zebrań powinno być to, że zgromadzamy się tu jako czyści w sercu, aby wielbić i wzywać Pana. Bóg objawia się tam, tej grupie ludzi, którzy są czystego serca. Wtedy przychodzi. Drugie zastosowanie tego słówka, katharos, używano tego słowa dla określenia czynności polegającej na przewiewaniu i przesiewaniu, oczyszczaniu zboża z zanieczyszczeń. Czyli jeśli ktoś skosił pole, to musiał oddzielić ziarno, pszenicę od łupin. I używano tego słowa. Czyli oddzielanie tego, co w nas dobre, od tego, co plugawe. Jeśli ktoś tak stale czyni, ten będzie oglądał Boga. Jeśli ktoś stale pilnuje swojego serca i wyrzuca z niego to, co jest brudne, co wie, że się Bogu nie podoba, bo czyta Biblię, bo możesz zadać sobie zawsze proste pytania, co by Jezus w tej sytuacji na moim miejscu zrobił? To jest bardzo ciekawe, że od razu wiemy, co by Jezus zrobił. Jeśli tylko takie pytanie sobie postawimy, to jeśli będziemy oddzielać brud w naszym sercu od tego, co dobre, to będziemy oglądać Boga w wieczności, ale doświadczymy Boga tutaj też na ziemi. Bo ludzie czystego serca, którzy oddzielają brudne od dobrego w sercu, mogą liczyć na objawienie się Boga w ich życiu. Również używano tego słowa, gdy mówiono, że armia została oczyszczona ze wszystkich ludzi niezdatnych do boju, tchórzliwych, niezdyscyplinowanych, także stała się siłą złożoną wyłącznie z wojowników najwyższej klasy. Pamiętacie, kiedy czytacie Stary Testament, to tam był nakaz dany przez Boga do Mojżesza, że zanim dojdzie do bitwy między armią izraelską, a na przykład filistyńską, to dowódcy mieli wyjść, stanąć przed armią i zadać im kilka pytań. I jedno z pytań brzmiało: kto z was się boi? Niech wystąpi. I bardzo często występowało bardzo wielu żołnierzy. I wtedy dowódcy mówili: do domu, krowy dojdź. Tak było. Jeśli ktoś się bał, to miał iść do domu. Ale reszta armii by powiedziała: no to nas osłabią przez to, że pójdą do domu. Ale Bóg powiedział: ja będę walczył z wami, ale jeśli zostawicie tchórzy pośród was, to oni swoim tchórzostwem zarażą was. Wiecie, że w Biblii jest powiedziane, że Jezus przed ukrzyżowaniem się bał. Tak? Czytacie to w Ewangeliach? Że bał się i pocił się krwią. I medycyna dzisiaj stwierdziła, że jeśli ktoś bardzo się boi, to potrafi się pocić krwią ze strachu. Ale nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że lęk jest grzechem. Natomiast w Apokalipsie jest napisane, że jeśli się boisz i nie zrobisz tego, co Bóg ci każe, to jesteś tchórzem. Masz prawo się bać. Ale jeśli lęk w twoim sercu zwycięży i nie zrobisz tego, o czym pisze Biblia i o czym Bóg w modlitwie do ciebie mówi, to Apokalipsa mówi: jesteś tchórzem, a tchórze Królestwa Bożego nie odziedziczą. I to już jest grzech. I to jest szokująca rzecz. I używano tego słowa odnośnie czystego serca, że armia ma się pozbyć ludzi tchórzliwych spośród siebie. Bo jeśli tchórze będą w armii, to cała armia może uciec z pola bitwy. I właśnie tego słowa Jezus użył, mówiąc: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Biblia mówi, że my jesteśmy armią Jezusa Chrystusa. My jesteśmy powołanymi żołnierzami Jezusa Chrystusa na ostateczną walkę. Większość ludzi wierzących, która czyta Apokalipsę, nic z niej nie rozumie, prawda? Tak? Macie tak? Czy tylko ja mam tak? Większość ludzi wierzących, która czyta Apokalipsę, po pierwsze nic z niej nie rozumie, a po drugie reaguje strachem i mówi: moje dzieci, z moimi dziećmi przerobiłem Apokalipsę. I moje dzieci często mówiły: tato, jak ja bym chciał, córka i syn, chcielibyśmy umrzeć zanim się to stanie. Bo dla nich to było takie straszne, te wszystkie plagi, te wszystkie wydarzenia. Ale nie wiem, czy wiecie, dlaczego Apokalipsa została napisana. Bo Kościół w Cesarstwie Rzymskim był prześladowany i Bóg posłał Apokalipsę dla apostoła Jana. I to miała być księga pocieszenia, a nie strachu. Czyli Kościół się już bał, a Bóg mówi: a ja podkręcę w nich strach, żeby się jeszcze bardziej bali. Bo Pan Bóg lubi horrory. Nie. Apokalipsa to jest księga pocieszenia. To jest księga mówiąca o tym, że Kościół zwycięży. Nawet jeśli odnosi porażki, to ostatecznie zwycięży, przychodzi Jezus na białym koniu, który rozprawi się z armią Antychrysta. I Kościół, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, albo kiedy Jezus przed ukrzyżowaniem mówi: mój Kościół ma się nie bać. Jezus mówi: będzie wiele wojen, pojawi się pan Putin. I Jezus powiedział: i wtedy się bójcie. Putin przyjdzie do was i będzie źle. Tak napisał w 24 rozdział Ewangelii Mateusza? Nie. Powiedział: będą wojny, naród uderzy na naród, a wy się macie bać. I włączać dziennik telewizyjny i zamykać oczy. Słuchać uszami tylko i nie patrzeć. On tam powiedział, Jezus powiedział: w ogóle tymi sprawami się nie zajmujcie. I w ogóle się tym nie przejmujcie. Ale zobaczcie, jak łatwo nam, ludziom wierzącym, się udziela to, co nasz polski dziennik pokazuje. Że wyżej stawiamy to, co mówi dziennik telewizyjny, niż to, co mówi Biblia. My mamy w ogóle się tym nie bać. I w ogóle nie powinieneś słuchać wierzącej siostry i wierzącego brata, który tyle się naglądał tej telewizji, że po prostu żyje w ciągłym strachu. W tamtym roku pracowałem u człowieka bardzo bogatego w Warszawie, który ma kolegów w wywiadzie, w różnych wywiadach. Ma olbrzymią wiedzę. Ma kolegów w wywiadzie izraelskim, polskim. Ten człowiek żyje w ciągłym strachu. Uwierzył bardziej kolegom, mimo że jest wierzący i czyta Biblię, niż Biblii. On się ciągle boi, już mi 2 lata temu mówił, facet bardzo bogaty, że Putin uderzy na Polskę i on już ma kilka posesji przygotowanych, gdzie się schowa z rodziną. Żyje w ciągłym strachu. Zmienia ciągle samochody, komórki i zawsze jeździ z ludźmi, bo się boi o swoje życie. I możesz do takiego stanu siebie doprowadzić, jeśli słuchasz tchórzy. Ale człowiek wierzący ma się w ogóle nie bać. Znaczy, możesz się bać tak jak Jezus, ale nie możesz pozwolić, żeby tchórzostwo weszło do twojego serca. Bo jeśli zamienisz się w tchórza, to Apokalipsa mówi, że nie ma dla ciebie zbawienia. Mimo, że my na członkowskim ustalimy, że jest. To nie ma. I właśnie tutaj użył Jezus takiego słowa. Chciałbym, żebyście sobie zadali kilka pytań. Czy jesteś zdatny, czy niezdatny do budowania Królestwa Jezusa? Do angażowania się w Kościół Jezusa? Czy można liczyć na ciebie, czy ciągle jest coś ważniejsze niż Kościół? Niż ewangelizacja, misja, bycie sługą dla Jezusa? Czy jesteś zdatny? Czy Jezus może liczyć na ciebie w Giżycku? Bo zobaczcie, jaką straszną rzecz tu Jezus mówi. Bo jeśli jesteś niezdatny, to Jezus mówi, usuńcie takiego spośród siebie, bo on was zarazi tchórzostwem. Czy jesteś odważny, czy tchórzliwy? Jeśli chodzi o przyznawanie się przed innymi ludźmi w Giżycku do Jezusa Chrystusa. Czy jesteś zdyscyplinowany, czy jesteś niezdyscyplinowany i rozbijasz jedność Kościoła? I ciągle dyskutujesz, ale nie służysz Jezusowi i Kościołowi. Jeśli ktoś ma problem w sercu z taką postawą bycia niezdyscyplinowanym, to nie jest żołnierzem Jezusa Chrystusa. Jezus nie może z niego skorzystać. A Bóg oczekuje od nas szczerego oddania się i posłuszeństwa. Dlatego mówi tutaj, jeśli jesteś zdyscyplinowany, jesteś oczyszczony, wtedy możesz oglądać Boga i Go doświadczyć w swoim życiu. Jak w wojsku. Musisz wykonać rozkaz Jezusa. Taka króciutka historia, która to zobrazuje, o czym mówię. Mała dziewczynka powiedziała do swojej mamy, która obierała ziemniaki. Spójrz, mamusiu, jaki ten ziemniak jest duży i ładny. Mama obierała ziemniaki na zupę. Matka obrała go, przekroiła na pół i dziewczyna była bardzo zaskoczona, kiedy okazało się, że w środku jest szczerniały i pusty. Ojej, mamo, zawołała dziewczynka, ten ziemniak nie jest prawdziwym chrześcijaninem. Znacie takich ludzi, którzy bardzo ładnie wyglądają w niedzielę, mają bibelkę, śpiewają, podnoszą ręce, się modlą, a w środku, w sercu mogą być szczerniali i puści? Znacie takich ludzi, którzy mówią, chwała Bogu, wszystko jest u mnie dobrze, a właśnie mu się totalnie rozwala życie? O tym mówi Chrystus, że jeśli jesteś tylko zewnętrznie ładny, jak ten duży ziemniak, a w środku szczerniały i pusty, niezdyscyplinowany i tchórzliwy, to nie będziesz oglądał Boga ani w wieczności, ani tutaj na ziemi. Słuchajcie, to nie jest moje nauczanie, to jest nauczanie tego cukierkowego Jezusa, którego oglądamy na filmach czasami z okazji świąt. Większość tych filmów, które oglądacie w telewizji, to taki ciągle chodzący miły Jezus za aurolką, który wszystkich głaszczy i się uśmiecha. Ale to jest kazanie Jezusa Chrystusa, on tak nauczał. Że jeśli chcesz doświadczyć w swoim życiu Boga i Go oglądać, to jak się zachowujesz zewnętrznie, to samo musi być w twoim sercu. Musisz być czysty. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział i werset 9 mówi, utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Że jeśli komuś opowiadam o Chrystusie i mówię, mój Pan, Jezus Chrystus, mój Król i Bóg jest dobry, uwierz w Niego, to muszę to wypowiadać z czystości serca. Ale jeśli moje serce jest zanieczyszczone i ta osoba wie, że tak wygląda moje życie, nie będzie nikt was słuchał. Mamy utrzymywać tajemnicę wiary, co Jezus zrobił w moim życiu, w czystym sumieniu, w czystym sercu. Tego Bóg od nas oczekuje. Jeszcze inne zastosowanie tego słówka greckiego, które na polski się tłumaczy czysty, katcharos, wyrazu tego używano też, gdy ktoś chciał powiedzieć, że mleko lub wino nie zostało rozcieńczone wodą lub że metal nie ma żadnych zanieczyszczeń, że jest to stuprocentowe złoto, bez żadnych domieszek, że to mleko jest prosto od krowy, a nie z mleczarni w Giżycku. Bo wiecie, jak jest z Giżycka? A wiecie, jak jest od krowy? Używano tego słowa, podkreślając, że nie zostało rozcieńczone niczym. Nie zostało zmieszane z niczym, to serce. Tak więc można tłumaczyć bez domieszki. Czyli kiedy Jezus użył tego słowa, miał na myśli bez domieszki, niesfałszowany, niestopiony z niczym, niezmieszany z niczym, czysty. Więc werset ten można też by było tłumaczyć dosłownie: błogosławiony człowiek, w którego motywach postępowania nie dostrzega się żadnej ubocznej domieszki, ukrytych zamiarów, on będzie oglądał Boga albo doświadczał Boga w swoim życiu. Trudny werset do wprowadzenia w życie, prawda? Jest tu powiedziane: błogosławiony człowiek, który w motywach swojego postępowania, czyli według Jezusa błogosławiona jest ta osoba, która po nabożeństwie dzisiaj w Giżycku podejdzie do kogoś i kiedy będzie próbowała mówić do tej osoby, to będzie mówiła to, co jest naprawdę w jej sercu, a nie będzie mówiła to, co wypada powiedzieć. Moja mama mnie często uczyła i mówiła: a co ludzie powiedzą? I my, ludzie, często jako wierzący, bardziej się liczymy z tym, co ludzie powiedzą, nawet w kościele i w zborze i w mieście, niż co powie Jezus. I bardzo często my, jako ludzie wierzący, nawzajem siebie oszukujemy, że ktoś myśli, że jesteś jego najlepszym przyjacielem, a ty sobie w sercu myślisz, kiedy ona w końcu umrze. Albo on. I wiecie, i Bogu nie podoba się taka postawa. Jeśli ktoś z was chce oglądać Boga w swoim życiu, doświadczyć Boga, że weźmiesz książkę z biblioteki naszej i przeczytasz o przebudzeniu w Afryce i mówisz: no dokładnie tak jak u nas w Giżycku. Ja już tych książek nie czytam. Bo czytam, że to się dzieje w Afryce, w Ameryce Łacińskiej. Ale ja bym chciał to widzieć w Polsce. Ale jeśli ktoś z was chce to oglądać w Polsce, to nie będziecie oglądać tego, jeśli będziecie mieli podwójne serce. Że ludzie będą uważali was za najbardziej miłego brata w zborze, a ten brat ciągle sobie myśli: gdybym dostał władzę i karabin, to bym wszystkich wymordował baptystów w Giżycku. Wiecie, że czasami tak jest? Że ktoś uchodzi za najbardziej miłą osobę, a w sercu ma same złe myśli? I zobaczcie, dlatego Jezus mówi: błogosławiony człowiek, w którego motywach postępowania nie dostrzega się żadnej ubocznej domieszki, ukrytych zamiarów, że ktoś jest dla ciebie miły, bo ma interes. Będę dla niego miły, to w następnym tygodniu go o coś poproszę, to on mi pomoże. Ale tak naprawdę to dla mnie to jest zupełny kretyn. Rozumiecie? I Bóg patrzy na nasze serce i widzi, że my mamy taką postawę i nie może nam błogosławić. Nie może tobie, ani mi, jeśli mam taką postawę, błogosławić. Bóg chce, żebyśmy byli to, co mamy w sercu do kogoś, tacy byli na zewnątrz. Żebyśmy nie byli aktorami. I wtedy mówi: i ten człowiek tylko będzie oglądał Boga, który jest w sercu czysty, który nie gra przed nikim i nie udaje nikogo innego niż jest. I kolejna historyjka, która to lepiej ukaże. W czasie lekcji religii dziewczynka czytała błogosławieństwa z Ewangelii świętego Mateusza. Zapytano ją, którą z wymienionych cnót najbardziej chciałaby mieć. Właśnie czytała to, co my dzisiaj głosimy, skazania na górze. Ona mówi: chciałabym mieć czyste serce. Na co nauczycielka, która prowadziła lekcję religii: ale dlaczego byś chciała mieć czyste serce? No to dziewczynka odrzekła: uważam, że jeśli moje serce będzie czyste, to będę mieć jednocześnie wszystkie pozostałe cnoty wymienione w tym rozdziale. Jeśli będę miała czyste serce, to będę miała wszystko inne. Bo Bóg będzie się mnie dotykał i wkładał te rzeczy w moje serce. Bo będę przed Nim czysta i przed ludźmi. No i pytanie nasze, Jakie są motywy twojego postępowania, mówienia, zachowania, myślenia? Co jest w twoim sercu tak naprawdę? Bo to, że ktoś z was, albo z nas, bo tyczy się również to mnie, uchodzi w zborze w Giżycku za miłą osobę, to jeszcze przed Bogiem nic nie oznacza. Bo tego się można nauczyć. Na przykład Świadkowie Jehowy są, wielu z nich jest bardzo miłymi ludźmi. Ale jak podważysz to, co oni mówią, to się nagle robią czerwoni i zaczynają krzyczeć i się trząść z nerwów. Bo się tego nauczyli, że jak idziesz do kogoś, to masz się dużo uśmiechać i być miły. I słuchajcie, może tak być w życiu kogoś z nas, że się tak wyćwiczymy. Ale Bogu chodzi o to, żebyśmy to, co myślimy w sercu, tak postępowali. To błogosławieństwo czystego serca, czyli motywy serca, wymaga ono od nas, abyśmy stale stawiali sobie proste pytania. I chciałem wam postawić te pytania. Czy usługuję komuś, aby usłużyć, czy dla zapłaty? Czy pomogę komuś w kościele albo poza kościołem, bo jestem Polakiem, a zasada w Polsce jest taka. Ja pomogę, to on mi pomoże. To jest polska zasada, prawda? Trzeba pomagać ludziom, to wtedy mogę liczyć, że on mi się odwdzięczy. Tak? Jest tak? Zapraszam kogoś w goście, to on wiem, że on mnie też zaprosi. Jak mnie nie zaprosi, to skreślam go z listy. Już go więcej nie zaproszę. Ale czy chcesz komuś pomóc tylko dlatego, że Jezus ci kazał to zrobić, czy oczekujesz coś w zamian? Czy moja służba jest bezinteresowna, czy też chodzi o moje ambicje, że chcę siebie pokazać w kościele? Czy robię coś w kościele z miłości do Jezusa, czy z własnego prestiżu, że właśnie chcę pokazać, ile ja to robię w kościele? Nikt tyle nie robi, co ja. Ale jeśli ktoś tak w sercu myśli, nie ma żadnej zapłaty u Jezusa. Żadnej. Jeśli ktoś w sercu robi, myśli sobie i robi wszystko w kościele, ale myśli sobie, nikt tyle nie robi w kościele, co ja, nie może się spodziewać od Jezusa żadnego błogosławieństwa. Bo Jezus powiedział, robisz to pod ludzi, już sobie zapłatę odebrałeś tutaj na ziemi. Czy chodzę do kościoła po to, aby spotkać się z Bogiem, czy tylko po to, aby spełnić obowiązek religijny? Pożony baptysta zawsze niedzielę jest w kościele. A to jest religia, martwa religia, niczym się nie różni od katolicyzmu. W katolicyzmie nie pójście, ja byłem katolikiem, w niedzielę do kościoła to jest grzech? Kto wie jaki? Ciężki, trzeba iść do spowiedzi, się wyspowiadać do księdza, że nie byłeś w niedzielę w kościele. U baptystów jest lepiej. Możesz się wyspać, nie pójść w niedzielę i nie masz grzechu ciężkiego. Fajnie, no nie? My jesteśmy na wyższym poziomie ewolucji niż katolicyzm. Tylko dlaczego w ogóle jesteś w kościele? Dlatego, że wierzysz, że tam jest Jezus i chcesz uwielbić Jezusa z kościołem i posłuchać słowa Jezusa Chrystusa z kazalnicy? Czy też mówisz, pójdę, bo będą się pytali, dlaczego nie chodzę? Czy moja pobożność wypływa wyłącznie z potrzeby Boga, czy lubimy się uważać za pobożnych? Dlaczego jesteś pobożny? Dlaczego czytasz i modlisz się? No bo tak trzeba, tak pastor nauczył. Nie, powinieneś czytać i modlić się, bo chcesz się spotkać z Bogiem żywym. Bo inaczej zamieniasz się w religijnego człowieka. W tym Boga nie ma. To jest religia martwa. Czy twoja modlitwa i czytanie Biblii to chęć lepszej relacji z Bogiem, czy poczucie wyższości duchowej? Że czekasz na pytanie, bracie, a ile ty czytasz Biblii? O, 2 godziny dziennie. Chyba nikt w naszym zborze tyle nie czyta. Czy czekasz, aż ktoś cię zapyta, ile czytasz, ile się modlisz, żeby się pokazać? Czy po prostu czytasz i modlisz się po to, żeby bardziej Boga doświadczyć? To szóste błogosławieństwo, które dzisiaj omawiamy, można by odczytać tak. O jakże szczęśliwy jest człowiek, którego motywy postępowania są absolutnie czyste, on bowiem pewnego dnia będzie mógł oglądać oblicze Boga. O tym mówi Jezus. Błogosławiony, czyli szczęśliwy człowiek jest ten, którego motywy postępowania w sercu są zupełnie czyste, bo wie, że Bóg zna myśli i serce. I nie powie do drugiego człowieka rzeczy nieprawdziwej, i nie będzie udawał kogoś innego, bo boi się Boga, bo wie, że to jest nieprawda. I Bóg mówi, jeśli boisz się mnie i traktujesz mnie jako Boga i zachowujesz się tak, jak masz w sercu, to pozwolę ci zobaczyć moją twarz, a inaczej nigdy mnie nie zobaczysz. O tym mówi Jezus. Pierwszy list do Tymoteusza, 1 rozdział, 5 werset mówi tak. Natomiast celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. Paweł pisze nakaz do Tymoteusza i mówi: celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca. Nikomu z nas w zborze w Giżycku nie uda się kochać innych zborowników i niewierzących w tym mieście, jeśli masz podwójne serce. Udajesz, że ich lubisz i kochasz, ale ich nie kochasz. Nie będzie za grosz miłości Bożej w twoim sercu, bo Bóg nie napełnia swoją miłością serca, które jest brudne, nieczyste, obłudne i takie aktorskie, bym powiedział, że ciągle grasz, ale w sercu nie cierpisz wielu ludzi w tym kościele. Nie będzie tam żadnej miłości. Ani miłości, ani wiary, ani dobrego sumienia. Dlatego niektóre osoby leczą się psychiatrycznie, bo nie wytrzymują tego. Jeśli ktoś o kimś źle myśli, ale udaje, że dobrze myśli, to mu siada psychika bardzo często. Bo to jest ciągła gra. Paweł pisze do Tymoteusza, że nami ma kierować miłość, która wypływa z czystego serca, czyli miłość wypływająca z czystych motywów, nieudawana, nieszczera. Ta miłość ma być zupełnie krystaliczna. I wtedy mamy pokój też w sercu. Mamy nie grać. Jeśli ktoś kieruje się w życiu miłością, która wypływa z czystych motywów, czyli nie jest nieszczera, to będzie jak w takiej historyjce, którą teraz chciałbym przytoczyć. Dwóch młodych łebków poszło do okulisty. I jeden z nich mówi tak: wścieknę się, jeśli okulista każe mi nosić okulary. Mały chłopaczek. Złościł się mały chłopiec przed wizytą okulisty. Na co drugi jego kolega, przyjaciel mówi tak: a ja mógłbym nosić okulary pod warunkiem, że będę nosił tak jak moja babcia. Ona widzi dużo rzeczy, których inni nie dostrzegają. Widzi, kiedy ktoś jest smutny i trzeba go pocieszyć. I zawsze widzi, co miałeś zamiar zrobić, nawet jeśli ci to nie wyszło. Mówi: słuchaj, to chyba przez te okulary. Kiedyś zapytałem ją, jak to jest możliwe, że widzi to wszystko, a ona powiedziała, że zaczęła dostrzegać te rzeczy dopiero, gdy się zestarzała. Myślę więc, że to sekret tkwi w tych okularach, że dostrzega smutek u ludzi, różne pragnienia i ona zawsze wychodzi im naprzeciw i pomaga. Nie, ta kobieta po prostu wiele rzeczy pod koniec życia swego zrozumiała, że wcale nie chodzi o to, żeby się pokazać, żeby udawać dla kogoś miłym, a być niemiłym w sercu. Po prostu zrozumiała, że Bóg oczekuje od nas zupełnie innych rzeczy. Że Bóg patrzy na nasze serce. W pierwszym liście Piotra też, jeszcze jeden werset chciałem przeczytać. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, też mówi o tym, o czym teraz tutaj sobie rozmawiamy. Pierwszy rozdział, werset 22. A skoro już oczyściliście swoje dusze w posłuszeństwie prawdzie, aby nieobłudnie darzyć się braterską miłością, to pokochajcie jedni drugich czystym sercem serdecznie. I to jest do ludzi wierzących, do nas w Giżycku. Popatrzcie dokładnie na ten werset. Piotr pisze: skoro oczyściliśmy nasze dusze, czyli skoro zaprosiliśmy Jezusa do naszego życia i Jezus jest naszym Panem i nasze grzechy zostały przebaczone i mamy obiecane życie wieczne, Piotr mówi, skoro tak zrobiliście, w posłuszeństwie prawdzie, bo jesteście posłuszni temu, co czytacie w Biblii, to niech się teraz dzieje w waszym życiu tak. Niech nieobłudnie darzcie się braterską miłością. A to znaczy, że można mieć obłudną miłość braterską, skoro Piotr pisze, żeby to robić nieobłudnie. Zobaczcie, pierwszy Kościół już miał z tym problem. Że ludzie chodzili do zboru, ale się serdecznie nienawidzili. Ale udawali, że się bardzo lubią. Mógłbym wam podać kilka takich zborów baptystycznych z Polski. Zasłużonych rodzin baptystycznych, które się serdecznie nienawidzą. I znam je z Polski przykład. W Kościele Zielonoświątkowym wcale nie jest lepiej. I Piotr pisze, że mamy się darzyć nieobłudną braterską miłością. To znaczy, że może być obłudna braterska miłość. Pokochajcie jedni drugich czystym sercem. A to znaczy, że można udawać, że się kogoś kocha nieczystym sercem. Że ktoś jest przekonany, że jesteś jego najlepszym przyjacielem, a ty jesteś na jego największym wrogiem. Dlatego król Salomon w Księdze Przysłów Salomona napisał taki werset. Lepszy jest jawny wróg, w nawiasie Putin, niż udawany przyjaciel, w nawiasie na przykład NATO albo Unia Europejska. Weźcie, czy nie tak wygląda historia Polaków? Że my zawsze uważamy, że mamy dobrych przyjaciół na zachód, znamy swoich wrogów, a później okazuje się, że wcale nie mieliśmy przyjaciół. A to się nie tyczy tylko Polaków, to się tyczy Ukraińców. Ten Piotr, który u was usługiwał, jego mama jest ambasadorem Węgier. Jest bardzo wysoko postawioną kobietą. Jest ambasadorem Węgier, jest doktorem historii. Kiedyś mi zrobiła wykład półtorej godziny na temat historii Węgier. I mówi, kiedy na Węgrzech wybuchło powstanie przeciwko komunizmowi, Zachód nam obiecał pomoc, a pod stołem dogadał się z Rosjanami i nas sprzedał. Okłamali nas i oszukali. Taka jest historia wielu narodów. Wiecie dlaczego? Bo to są narody, które nie boją się Boga. Które nie postępują zgodnie z Biblią. Jeśli ktoś z was, jako człowiek wierzący, buduje swoje poczucie bezpieczeństwa na Unii Europejskiej, na NATO, to możesz się bardzo zawstydzić przed Jezusem Chrystusem. To nie oni cię chronią, tylko Jezus Chrystus. W tym świecie jest ciągła zakłamana obłuda, podwójne postępowanie. A Piotr pisze, że mamy się pokochać w Kościele nieobłudną miłością, czystym sercem. Nasza przyjaźń z kimś, a powinna to być przyjaźń przede wszystkim z ludźmi wierzącymi, ma wypływać z czystego serca. Mamy nie udawać wierzących. Mamy nie udawać ludzi, którzy lubią innych ludzi w Kościele albo poza Kościołem. Tak ma być naprawdę. O tym pisze Piotr. I o tym naucza Jezus w kazaniu na górze. I to jest strasznie trudny werset do wprowadzenia w życie. Łatwiej już jest zrozumieć z Apokalipsy, kto to jest 666. Po sobie zrozumiesz i od razu wprowadzisz w życie, zapiszesz, o tego Pana na niego nie głosuje. Ale ten werset jest bardzo trudno wprowadzić w życie. Uwolnić się w sercu od goryczy wobec kogoś. Wobec pastora, wobec starszego zboru, wobec tej siostry albo tamtego brata. Bo największym przegranym jesteś ty. Jeśli ktoś w sercu ma gorycz, nieczyste serce, to kto najbardziej cierpi przez lata? Ty. Tak to funkcjonuje. I o tym tutaj Jezus mówi. Kochani, możemy jako ludzie mieć różne defekty ciała albo nawet charakteru, ale jeśli choroba dotrze do naszego serca, to staniemy się nieczuli na drugiego człowieka. Będziemy nieszczerzy wobec drugiego człowieka. Będą nami kierować nieszczere motywacje. Będziemy udawać pełnych miłości, ale tak nie będzie. Podam pewną historię. Jeden ze studentów uczelni poruszał się na wózku inwalidzkim. Choć nie był przystojny, miał opinię dobrego kolegi i urodzonego optymisty. Zdobył liczne wyróżnienia naukowe i szacunek kolegów na studiach. Pewnego dnia nowy student zapytał go, w jaki sposób dotknęło cię to kalectwo. Na co ten chłopak odpowiedział, miałem paraliż dziecięcy. Cóż za nieszczęście, wykrzyknął ten młody student, który stał na nogach. Jak ci się w takich warunkach udało zachować tyle pewności siebie, radości i optymizmu? Na co ten student siedzący na wózku powiedział, na szczęście choroba nigdy nie dotknęła mojego serca. Facet siedział na wózku, był pełen radości i optymizmu, a wokół niego było masę studentów na nogach, którzy byli non-stop nieszczęśliwi i uważali, że wiele rzeczy im się należy od życia i nie dostali. Bo on mówi, na szczęście choroba nie dotknęła mojego serca. I o tym Jezus mówi w kazaniu na górze. Możesz mieć wszystko i być ciągle nieszczęśliwy. Jeśli choroba dotrze do twojego serca. Także brak szczerej miłości w Kościele do ginących ludzi doprowadzi nas do stanu takiego, że nie będziemy oglądać Boga. Ani tu na ziemi, ani tam. Bo Bóg nie wpuści do nieba nikogo, kto jest nieszczery, który ciągle grał i udawał wierzącego człowieka. Także trzeba sobie zadać trud, aby mieć czyste serce o czystych motywach wobec wszystkich w Kościele i w świecie. Trzeba usunąć ze swojego serca skrywaną urazę, zgorznienie, bo największym przegranym jesteś ty, w którym sercu przebywa zgorznienie, uraza, niechęć, że nie możesz nawet pomyśleć, żebyś naprzeciwko tej osoby stanął i z nią porozmawiał. To możemy wtedy, jeśli nie stoczymy tej bitwy z tym Goliatem, czyli urazą, brakiem przebaczenia, niechęcią do kogoś, to Goliat już cię pokonał. Goliat jest w twoim życiu. I najbardziej nieszczęśliwą osobą jesteś ty, nie Kościół, ty. Twoja rodzina bardzo często. Brak szczerych motywów w sercu prowadzi wprost do religijności i martwoty. Człowiek się zamienia w takiego zombie. Niby żyje i chodzi, ale w ogóle jest rozwalony w środku. Mieszkańcy pewnej górskiej krainy hołdowali zasadzie, czyli mieli taką zasadę, taka wioska w górach, że zawsze znajdzie się ktoś, kto rozwiąże problem za nich. Było tak aż do dnia, kiedy władca tej krainy, król, postanowił, że da im nauczkę i czegoś ich nauczy. W tym celu polecił zatarasować swoim sługom główną drogę wielkim kamieniem. Ściągnęli taki wielki głaz na drogę, gdzie nie można było minąć tego, za bardzo tego głazu. Pierwszy jechał nią rolnik na wozie. Na widok przeszkody zaklął siarczyście, zsiadł z wozu, obejrzał dokładnie głaz, po czym z wielkim trudem go wyminął. Za nim jechało jeszcze wiele wozów, ich woźnicy przeklinali, wymijając kamień, ale żaden z nich nie zadał sobie trudu, by go zepchnąć na pobocze. Wystarczyło zatrzymać wóz, zapiąć konia, do tego kamienia go ściągnąć. Ale każdy stwierdzał, że ktoś to w końcu zrobi. Czyli jest problem do rozwiązania, ale dlaczego zawsze ja mam się tym problemem zajmować? I każdy się oglądał na kogoś innego w tej wiosce, w tym zborze. Tej górskiej wiosce. To nie jest Ogiżycko, bo tu mamy jezioro. Po kilku dniach król zwołał całą wioskę do tego kamienia. Wiedząc, że nie może liczyć na swych poddanych, sam usunął z drogi kamień. Zebrani ze zdziwieniem odkryli, że pod głazem leży cała sakiewka złota i kawałek pergaminu ze słowami: oto nagroda dla tego, który usunie kamień. I tak dokładnie jest u Jezusa Chrystusa. Życie chrześcijańskie polega na tym, że własne problemy rozwiązujesz z Bogiem, a nie obwiniasz za swoje problemy wszystkich, tylko nie siebie. Prawdziwe chrześcijaństwo polega na tym, że jeśli masz problem, przychodzisz do Jezusa i mówisz: mam problem i nie wyjdę z tej komory, dopóki ty nie zabierzesz tego problemu z mojego serca. Nie będę już obwiniała męża, dzieci, pastora, kościół i całe Giżycko. Ale to trzeba mieć odwagę, żeby tak zrobić. Bo jeśli tego nie zrobisz, to nadal masz problem w sercu. I ty jesteś najbardziej nieszczęśliwą osobą. W życiu chodzi o to, aby nie czekać na to, kto za mnie to zrobi, ale żeby to zrobił sam Bóg Jezus Chrystus w twoim życiu. Jeśli zejdziemy z wozu swojego życia, zajmiemy się kamieniem, czyli problemem, Goliatem w naszym życiu, to Pan Bóg cię pobłogosławi i da ci nagrodę w zamian za to. A w ogóle przecież nie chodzi o nagrodę, tylko ten głaz ci tak ciąży, ten problem ci tak ciąży. Ale Pan Bóg ma radość z dzieci, które chcą rozwiązywać problemy z Nim, a nie z dzieci, które ciągle oskarżają wszystkich. I zawsze to są inni winni, tylko nie ja. Osoba, która stale oczekuje i rozgląda się, kto za nią rozwiąże problem, to jest osoba, która jest na poziomie dzieciaka. A Bóg chce, żebyśmy wydorośleli. Żebyśmy się stali dojrzali. Już kończąc. Ostatnie 2-3 zdania. Kochani, jeśli chcemy oglądać Boga w wieczności i chcemy doświadczać Boga tutaj na ziemi, ujrzeć Jego działanie w życiu każdego z nas, w zborze w Giżycku, to czas, aby sprawdzić swoje motywy serca. Czy twoje serce jest czyste? Czy twoje serce jest szczere wobec Boga i wobec ludzi? Bo jeśli nie jest czyste, to zapomnij o Bogu w swoim życiu. To jest martwa religia. Jesteś martwym człowiekiem, który regularnie w niedzielę chodzi do kościoła. Ale nic się nie wydarzy. I twoje życie może nawet zewnętrznie wyglądać na bardzo porządne. Że nikt nawet nie wie, jakie masz problemy w życiu. Bo się modlisz, bo czytasz, bo podnosisz ręce, ale jesteś głęboko nieszczęśliwą osobą. I nic się nie zmieni, jeśli masz podwójne serce. Jak gdyby dwa serca, po lewej stronie i po prawej. I korzystasz z dwóch rzeczy. Mówisz do kogoś miło, a myślisz o nim niemiło. Mówisz do Boga, o Boże, jaki jesteś dobry, a w sercu sobie myślisz, Boże, gdzie jesteś, dlaczego mnie zostawiłeś? To jest nieszczere. Bóg i tak zna twoje myśli i serce. Bóg kocha czystych i szczerych ludzi. Dlatego o wiele większą przyjemność sprawia mu rozmowa z kimś, kto powie, Boże, to wszystko twoja wina. Całe moje życie i wszystkie problemy to twoja wina. Bo wtedy Bóg może przyjść i z tobą rozmawiać, kiedy jesteś szczery. Ale kiedy człowiek jest zakłamany i mówi i jest religijny, to modli się w ten sposób. Źle myśli o Bogu, ale mówi, Boże, jesteś dobry. Jesteś wspaniały. Ja Ciebie kocham. A w sercu sobie myśli zupełnie coś innego. Bóg nie jest w stanie z taką osobą ani rozmawiać, ani jej pomóc. To jest jakaś duchowa schizofrenia. Tak to funkcjonuje. Zobaczcie, werset, który powiedział Jezus, który jest tak prosto przetłumaczony czystego serca, to słowo czystego ma kilka znaczeń. To jest osoba, która jest pozbawiona tchórzostwa, której motywy postępowania są zawsze szczere. To znaczy, że jeśli ktoś przyjdzie i powie, ty ostatnio jakoś mnie omijasz, tak? A ktoś powie, tak, bo mam do ciebie urazę. To jest prawy człowiek. To jest czystego serca. Że ktoś cię pyta, ty mówisz szczerze, nie lubię cię. I powiem ci za co. I wtedy może się zacząć rozwiązywać problem w twoim sercu i w życiu tamtej osoby. Nowa nauka. Jezus tak nauczał. Nie ja. A jeśli będziemy się tak zachowywać pobożnie, po baptystycznemu, tak nie wypada. Przecież chodzi o to, żeby w kościele było miło. Udawanie, ale miło. To możemy zapomnieć o doświadczaniu Boga w kościele w Giszycku. Bo Bóg przyjdzie tam, gdzie się kościół oczyszcza. Jeśli kogoś zaprosisz w goście i byłeś mocno zajęty i nie zdążyłeś, czy robisz tak, że wszystkie brudy pod dywan? Masz kota, psa, który właśnie nie wypuściłeś go przez cały dzień, narobił kupę i pod dywan? I ktoś wchodzi, podajesz mu kawę z ciastkiem. Jest tak, ja mówię, jak tu pięknie i miło, ale coś śmierdzi. Ale jest naprawdę po baptystycznemu. Jest miło. Tylko, że czuć, że coś śmierdzi w powietrzu. I tak bardzo często jest w życiu wielu kościołów w Polsce, i baptystycznych, i zielonoświątkowych, że wygląda na pozór ładnie. Wiecie, że jeśli człowiek wierzący, jeśli człowiek się nawraca do Jezusa i wyjdzie z kościoła katolickiego i przyjdzie tutaj na nabożeństwo, powie, zawsze wszyscy, którzy wychodzą z katolika, ja wyszedłem, przychodzą i mówią, o Boże, jacy tu święci ludzie. Po roku ta sama osoba mówi, jakcy to zakłamani ludzie. I wiecie, co Jezus powiedział, że jeśli zgorszymy jednego z maluczkich, to lepiej, żebyśmy poszli tym dużym, ładnym pomostem. Tam leżą takie wielkie głazy. Każdy sobie wytarga jeden na górę, zawiesi na szyję i wrzuci się do jeziora. Tak Jezus powiedział. Bo jeśli zgorszysz jednego z maluczkich, to lepiej wrzuć się do jeziora i się utop. Ale nie stawaj przede mną. Bo ja cię za to rozliczę. Rozumiecie? A do czego prowadzi takie zgorszenia w kościele? Do tego, że człowiek jest zakłamany w sercu, ma nieczyste serce. Udaje wierzącego świętego, ale taki nie jest. Dlatego Jezus mówi, jeśli chcesz mnie oglądać, chcesz stanąć przede mną, zobaczyć moją twarz i się mnie nie bać, i chcesz na moim twarzy zobaczyć uśmiech i powiedzieć, i chcesz usłyszeć słowa, wejdź do wieczności, synu mój, córko, to musisz mieć czyste serce. A to znaczy, że dla ludzi w Giżycku i w kościele baptystów i dla tych mieszkańców Musisz mówić dokładnie to, co jest w twoim sercu. Pamiętacie, jak Filip przyprowadził Natanaela do Jezusa? Poszedł po chłopaka i mówi, znaleźliśmy Mesjasza z Galilei. A Natanael mówi, zwariowałeś? Z Galilei nie ma nic dobrego. A Filip na to, to chodź i zobacz. I Jezus na odległość słyszał te słowa. I kiedy Natanael się zbliżał, Jezus mówi, to jest prawdziwy Żyd. Co myśli w sercu, to powie. A on mówi na to, a skąd ty mnie znasz? A mówi, widziałem cię, jak pod drzewem siedziałeś figowym. I on zaczął krzyczeć, królu nasz, Mesjaszu. Jezus się roześmiał. Ale zobaczcie, pochwalił go za to, że on powiedział, a co może być dobrego z Galilei? Tak to funkcjonuje. Mamy być prawi, czyści. I wtedy będziemy oglądać Boga. Tam w wieczności i doświadczymy Boga tutaj na ziemi. Amen.